questions. I hate music.
It's the worst.
Cześć.
Cześć. Z tamtej strony.
Piotr, a z tamtej strony?
Michał. A czy wy wiedzieliście, że zespół Ptaki nagrał nowy utwór?
Zespół Ptaky. Ustalaliśmy to przed programem.
Zespół Ptaky. W każdym razie, widzimy się w Prawie Muzycznym Show, czyli podcastem Metalurgii, w którym rozmawiamy nie tylko o muzyce. A o czym będziemy dzisiaj rozmawiać? No cóż, zobaczycie. Przypominamy też, że możecie nas wspierać na Patronite. Podobno warto wspominać o tym na początku albo w środku odcinka, a nie na końcu. Dlatego wspominamy na początku, bo pewnie w środku i tak nie będziemy o tym pamiętać.
Tak jest. A pogadamy dzisiaj również o muzyce, o kilku różnych zagadnieniach muzycznych. I głównym chyba clue będzie temat, który wypłynął na naszym Discordzie. Nie wiem, czy śledzicie nas na Facebooku, ale kilkukrotnie wrzucaliśmy playlisty z albumami ułożonymi nie według gatunku, nie według artysty, ale według, cóż, koloru okładki. Można z nich zrobić piękny kolaż. Michał był autorem tych playlist, a dzisiaj postanowiliśmy wymienić się po prostu swoimi jakby kolorkami.
Każdy z nas stworzył kolaże w kolorze. Kolarze w kolorze, czerwonym, niebieskim, koloru, zielonym, koralu, koloru, kelaru, kolorego. No i zdecydujemy oczywiście kaloryferu, który kolor jest najlepszy. Tak zasugerowaliście nam na Discordzie. My oczywiście waszym sugestiom chętnie do nich się przychylimy, ale zanim to, dostaliśmy pytanie od Dawida na naszego maila prawie.muzyczne@gmail.com. Tam możecie wysyłać swoje pytania. Dawid wysłał aż dwa. Oczywiście możecie wysłać jedno, możecie wysłać dwa, możecie wysłać trzy, możecie wysłać i ich nawet 10. Nie krępujcie się. Dawid pisze: po raz kolejny chciałem skierować do was moje skromne pytania, a więc pierwsze: The Rolling Stones czy The Beatles? Piotrze?
Ojej. The Beatles, bo już nie istnieją, na szczęście. Nie. Czy to jest moment, w którym przedstawiam swoje hot take'i na temat śmierci Johna Lennona? Nie, chyba nie.
Nie,
może,
to wszyscy
może poczekam z tym. Wiedzą.
Możemy kiedyś o panie Johnie Lennonie porozmawiać. Jeśli będziemy robić na przykład odcinek o mitach na temat pewnych osób. Ale co, to mówisz, że The Beatles, tak? U ciebie?
Nie, wiesz, szczerze mówiąc, cholera. Nie lubię obu tych zespołów, tak naprawdę. Nigdy nie potrafiłem się wkręcić mocno ani w Beatlesów poza Magic Mystery Tour, tak chyba, i Revolver. A w Stonesów to już w ogóle. W sensie dostrzegam wartość tej muzyki historyczną. Niektóre piosenki może mi się podobają, ale Beatlesów piosenki, Stonesów nie cierpię. Irytuje mnie wszystko w tym zespole, począwszy od maniery wokalnej Micka Jaggera, poprzez muzykę, która jest no po prostu archaiczna, nie klepie, nie robi mi to w ogóle dobrze. Wielkie zachwyty, które słyszałem nad ich ostatnim albumem, wydanym w zeszłym roku, też trochę trudno mi je zrozumieć. No ale może po prostu to nie jest zespół dla mnie. Michał, jak u ciebie okay. Z tymi dwoma legendami niewątpliwie muzyki rockowej?
Lepiej znam Beatlesów i ich muzykę, ale tak naprawdę jakbym miał powiedzieć, które albumy lubię, to może dużo powiedziane, toleruję, to może, nie wiem, wymieniłbym jeden albo dwa. Jeśli chodzi o The Rolling Stones, nie znam ich tak dokładnie, na pewno nie pamiętam, kiedy słuchałem w całości jakiegokolwiek ich albumu, więc cokolwiek mógłbym tutaj zalosować, każda odpowiedź byłaby prawidłowa. Wszystko mi jedno, naprawdę współcześnie. Jeśli chodzi za to, jakbym miał porównać, singlowy The Rolling Stones z ostatnim utworem The Beatles z zeszłego roku, no to bardziej mi się podobał utwór The Rolling Stones.
Okej.
Ale to tyle. To tyle, co mogę powiedzieć.
No, drugie pytanie. To taka reanimacja była trupa już, nie? To było takie trochę...
Dosłownie.
Dziwne. W sensie co jakiś czas się pojawiają te utwory wyciągnięte z szafy od Beatlesów, które już na pewno ostatni tym razem. To jest totalny ostatni rar. To po prostu jest nagranie Johna Lennona, jak się wykrwawiał na tym chodniku. Już rzadziej później nie ma, nie? A potem i tak się już coś tam znajduje. Nie, mi się nie podoba taka nekromancja. Stonesi, no to jest faktycznie zespół, który funkcjonuje. To im trzeba oddać, tak? Który nagrał tę płytę mimo bardzo zaawansowanego wieku i chyba cieszy się tą muzyką. Ja się nią nie cieszę po prostu.
Drugie pytanie. Wyobraźcie sobie, że powstaje wielki hollywoodzki film biograficzny o waszym kanale. Dobre. Co najwyżej może powstać smutny dokument na HBO. Kto w takim razie powinien zagrać wasze role? To może zróbmy tak, ja powiem, kto powinien zagrać twoją rolę, Piotrze, ty powiesz, kto powinien zagrać moją i na 3-4 powiemy. 3-4 Denzel Washington.
Aj, w sumie ja bym był bardzo uhonorowany, to jest jeden z najwybitniejszych aktorów, także świetny, świetny jest po prostu.
Czy wiesz co, Ja rozumiem, tak, ale kariera i filmowa, i muzyczna Jareda Leto to jest zbrodnia na ludzkości.
Oj, jesteś zwłaszcza zbyt filmowa, surowy, moim zdaniem.
Więc, wiesz co, uwielbiam Fight Club, dlatego że twarz Jareda Leto staje się tam...
No dobra, jego rola na przykład w Texas Buyers Dollars Club, to tak się to nazywało, to... O ludziach chorych na AIDS, gdzie Matthew McConaughey.
Ktoś jeszcze w ogóle ten film współcześnie wspomina, pamięta o nim? Czy to jest film, który odbił się jakoś szerokim echem?
No, jakieś tam Oscary były i on też poruszał taki ważny
jakieś
temat.
Jakieś tam Oscary były, ale to jest typowy Oscar Bates.
To prawda.
Nikt, Oscar Bates z tych, których już Mr. nikt Nobody? Nie pamięta. Nie widziałem.
Ja też nie. Requiem dla snu. O. Co sądzisz o Requiem dla snu?
Nie był tam najlepszą postacią, ani nie zagrał najlepiej. Nie powiedziałbym nawet, że był trzecią osobą, która zagrała najlepiej, albo czwartą.
Ja tego Każda filmu bardzo nie lubię, wiesz, główna... bo on dla mnie, on dla mnie bardzo, bardzo słaby sposób porusza temat narkotyków, ale akurat tam aktorsko Leto moim zdaniem spoko wypadł. W czym on jeszcze grał?
Ellen Burstyn, Jennifer Connelly i...
Bo Jennifer Connelly wiadomo, tak? I Marlon. Ta matka.
Wayans niosą ten film, ale każdy z nich wykonało moim zdaniem dużo lepszą robotę, zwłaszcza Ellen Burstyn. Każdy z nich wykonało lepszą robotę niż Jared Leto.
Okej. Okay. Lord of War, no to taka mniejsza rulka raczej i był wkurzającą postacią przy okazji. No ale Morbius, przecież gdyby...
Najlepszy film wszechczasów. 125 na Rotten Tomatoes.
No... Akurat. Nie, no Morbius. Kurde, obejrzałbym sobie Morbiusa. Ta scena z tańcem też tam jest po prostu. Chociaż tam akurat Leto nie ma. Leto za to mówi it's Morbin time i się zaczynają morbiusować i jest super, nie? Tak. Nie, przesada. A 30 Seconds to Mars aż tak bardzo nie lubisz?
Nie, no, ty nie mówisz, aż tak bardzo nie lubię. Jednak jego kariera filmowa jest gorsza. Jednak to, co mu trzeba oddać, że był częścią najlepszego przejścia w historii kina w domu Gucci, mimo tego, że tam grał Mario. W sensie nie chodzi mi tu o postać Mario, tylko grał Mario tego Mario. It's a me. Nie wiem, czy kojarzysz to przejście.
Nie.
Już podsyłam, bo jest absolutnie najlepsze, ale... Nie za sprawą
kunsztu aktorskiego.
Dzięki udziałowi Jareda Leto.
Nie wiem, wydaje mi się, że jego jest tak łatwo jest bardzo nie lubić, ale czy jest aż tak faktycznie? Już bardziej bym się czepiał tej jego działalności na zasadzie lidera kultu i tego, co się tam dzieje na tego wyspie, nie? To jest chyba bardziej martwiące.
To też jest jedną z tych osób, które nie masz wątpliwości, że za kilka lat wyjdą nieciekawe rzeczy na jego temat z jego udziałem. Wysłałem ci na Messenger.
Właśnie oglądam. To jest Leto? Okej. Bardzo dobre. Ty, w ogóle tu też przy okazji chyba Pingwina, znowu się ta dyskusja trochę zaczęła, w sensie tego z Farelem, nie? że jakby w Hollywoodzie przestano obsadzać w tych głównych rolach, albo takich, które mają jakiś tam większy spotlight, ludzi, którzy wyglądają normalnie, albo przeciętnie, albo wiesz, nie są tacy super instagramowi, nie? Że właśnie jak masz chłopa, który jest jakimś tam Włochem w średnim wieku, z wąsem, trochę z łysinką, to nie zatrudniasz Włocha z łysinką w średnim wieku, może z jakimś tam brzuszkiem, tylko zatrudniasz Jareda Leto i potem walisz sobie konia, jak robisz mu charakteryzację przez 5 godzin i potem właśnie, o wow, a zobaczcie, nie? Z Colinem Farrellem to samo, też zamiast zatrudnić kogoś, kto wygląda bardziej jak pingwin, nie? A było wielu przecież aktorów, którzy jakby we wcześniejszych latach, którzy niekoniecznie byli, wiesz, modelami z okładek, ale jakoś tam fajnie działali na tym ekranie, dodawali drzut siebie, a robi się z tego taki gimmick trochę, mam wrażenie.
A też wydaje mi się, że słabe było na przykład niezatrudnianie osób niskorosłych przy okazji Łąki.
Tak. To, że...
Najnowszego.
Bo jeszcze jakby to był mały Hugh Grant, wiesz, w sensie zminiaturyzowana wersja Hugh Granta, który po prostu sobie jest malutkim człowieczkiem i sobie biega, że gimmickiem tej postaci, tych umpalumpów jest to, że to są mali ludzie, nie wiem, wróżki czy coś takiego, to wtedy bym to jakoś rozumiał, ale on ma dosłownie proporcje osoby niskorosłej, nie? I like, what the fuck, nie? Po co?
Po co to robić? W sensie, po co dodawać CGI w miejscu, w którym nie trzeba dodawać CGI i można po prostu zatrudnić osoby, które to zagrają i to będzie wyglądać naturalnie. Są tacy aktorzy w Hollywood, dałoby się ich zatrudnić, ale nie trzeba by było... On się nazywa Warwick Davis? Chyba?
No ale to masz Warwicka Davisa, masz Petera
tak,
Dinklage'a i...
Wcale nie trzeba byłoby, no.
I co, to są dwie osoby, nie? Na ile lat przemysłu filmowego? Takie, które kojarzysz? Chyba, że kojarzysz jeszcze jakiegoś aktora, nie? Kobiety to już w ogóle
przecież jak
są...
sobie popatrzysz na...
pomijane,
na
nie?
Te poprzednie dwie Łąki, no to tam rzeczywiście były takie osoby zatrudnione. Pierwszy Łąka to chyba był też wspominany przez tych aktorów jako pierwszy taki film, gdzie rzeczywiście zostali potraktowani jako część ekipy, nie jako...
dziwadło z cyrku.
Nie
tak?
Jako jakieś maskotki albo dziwadło z cyrku, no.
No, chociaż też, wiesz, zostali obsadzeni jako jakieś tam magiczne, dziwne istoty, które zawiadują niezrozumiałymi mechanizmami. Wiesz, to z tym jest problem. Też ze Śnieżką wiem, że były jakieś teraz kontrowersje. Na TikToku mi się wyświetliły parę razy wideo jakiejś babki, która jest aktorką właśnie i jest osobą niskorosłą i jak to znajdę, odkopię, to gdzieś podlinkuję pod tym podcastem, bo ciekawie o tym mówi i... No, oferuje taką perspektywę, która jest bardzo niewidoczna, nie? Dla osób, które nie mają tego problemu, które nie są częścią tej społeczności. Mamy jeszcze jakieś pytania?
Nie, nie mamy więcej pytań, chyba że kolejne pytanie na temat współpracy od podejrzanie wyglądającego maila.
Kto tym razem chce z nami współpracować? Może...
Colmar Wears Fashion.
Okej. Okay.
Kolekcja Colmar. Kurtka Colmar puchowa. Tak, no to jest totalnie rzecz,
nasz target,
którą jesteśmy w stanie reklamować na tym kanale. No, no pewnie.
Jeśli oglądają nas teraz jacyś producenci kurtek puchowych, wiecie gdzie dzwonić, nasi widzowie to kochają. Nasi widzowie kupują kurtki puchowe na tonę. Dobrze wiedzą, że tona puchu jest dużo lżejsza od tony, nie wiem, na przykład waty mineralnej, więc kurtki puchowe są dużo lepsze, nie?
To co? Kolory?
Kolory. Any color you like, as long
a
as
po
it's
kolorach,
black. No?
A po kolorach porozmawiamy o serialu 1670.
Oj tak.
To co, zaczynamy kolorem czerwonym, Piotrze?
Zaczynamy kolorem czerwonym. W ogóle wydawało mi się, że będzie to najłatwiejszy chyba kolor do przerobienia, a wcale tak nie było.
Podobnie. Zgadza nam się cały jeden album. Co tutaj masz? Jest w końcu War Cult Supremacy, czyli to, czego oczekiwali ludzie w komentarzach, jak wrzuciliśmy playlistę na Facebooku. Tutaj trzeba powiedzieć po prostu, że na Spotify okładka War Cult Supremacy nie jest taka do końca czerwona. Ma
tak, właśnie ja też miałem ten problem, że przy niebieskim zwłaszcza, nie, że to, czy to jest niebieski, czy to jest jakiś tam odcień purpury, fioletu, to jest trudne do ustalenia. Ale zacznijmy po kolei. Halne i Furia. To jest coś, co bardzo chciałem, żeby się tu znalazło. To jest w ogóle utwór, który wkręcił mnie w furię, nie? Który pokazał mi, że ten zespół to nie są tylko bardzo ekscentryczne teksty, które oddzielone od muzyki są śmieszne, bo no, pijesz, pije, jaki znak twój orzeł biały, tak? Albo i rzekł nie Żyd do Jezusa, nie? Nie, tutaj Halny po prostu bardzo ładnie dogadał się z moją miłością wielką do Pink Floyd. Dla mnie, będę to powtarzał cały czas, Halny to jest black metalowe Echoes. Piękną dynamikę ma ten utwór po prostu. No, piękną dynamikę ma też Run the Jewels 2. Chyba zgodzimy się, że najlepszy album tego zespołu.
Najlepszy.
Cały czas, kurde, to jest muzyka, która jest strasznie świeża. Wracam czasem do rapsów, których słuchałem kiedyś i no nie starzeje się to czasami bardzo dobrze, nie? A tutaj cały czas punchy, cały czas soczyście, no... Świetna, świetna płyta.
Zestarzała się jedynka.
Tak.
Jedynka się zestarzała i do niej nie wracam, może poza dwoma utworami, ale już na dwójce udało się tą formułę no idealnie ująć, dogadali się, jeśli chodzi o pewne tematy, no i to słychać. To słychać, że już są Brothers from Another Mothers, mają podobne spojrzenie na świat, które jeszcze tylko bardziej w trójce no już obrało konkretów, już o tym mówią chociażby w zamykającym utworze na trójce. Message to shareholders, kill your masters. A w czwórce to bardziej, wydaje mi się, bardziej taka już reakcyjna płyta na to, co się dzieje i trochę już spojrzenie na to, co się dzieje w kulturach też ich miast. Mm-hmm. W sensie dla LP w Nowym Jorku, a dla Killer Mike'a w Atlancie.
No, no natomiast nie zestarzały się chyba dobrze te wszystkie reedycje i wersje alternatywne typu Run the Jewels, ale zrobione przez koty. To było śmieszne, kiedy wychodziło, a po latach chyba niekoniecznie. No ale to był jakiś tam bonus. Biesy i transsatanizm. Potrzebujemy więcej drag queen w metalu, nie tylko black metalu, w metalu w ogóle. Zresztą black metal jest bardzo takim gatunkiem, który chyba ma do tego jakieś tam umocowanie. Zawsze ta prezencja sceniczna czerpała bardzo z przesady, z pewnej umowności. Chociaż ta umowność była traktowana serio i tutaj co Faustyna zrobiła na tej płycie. No jest bardzo fajny. Brakuje mi też takiej elektroniki, takiego brudu właśnie łączonego z ciężkimi gitarami w ten sposób, wychodzącego też z tego miejsca, nie? I teraz pora na wycieczkę na antypody. Witchrised, Beheaded Ouroboros. Tam coś musi być w wodzie, no. Albo to jest kwestia tej fauny i zwierząt, które chcą cię zabić, nawet jeśli są niepozornym motylkiem. Czy to Australia, czy Nowa Zelandia. Ta muzyka jest strasznie, strasznie podła, dziwna, ma swój własny język. Trochę jeszcze będzie dzisiaj zresztą zespołów stamtąd. Witchrised to jest taka bardzo smolista, black deathowa mieszanka, sięgające właśnie gdzieś tam dużo, dużo głębiej pod ziemię niż zazwyczaj nawet to ma miejsce. Conqueror, no to skoro prosiliście, to jest. Bardzo chciałem zamiast tego Conquerora, żeby właśnie tutaj nie był to taki oczywisty wybór, wsadzić Diocletian z płytą Among the Flame of Burning God, bodajże tak się to nazywa, albo Among the Ashes of the Burning God, taka z tarczą i czerwonym polem, ale z jakiegoś powodu okładkę na Spotify i w tym album Collage Makerze jest czarna z czerwonym akcentem, a nie czerwona z czarnym akcentem. Berliner Vulkan musiał się tu znaleźć. Wędrowce, tułacze, zbiegi. Wracasz, Michał, do wędrowców i tułaczów i do zbiegów?
Chyba tylko jak wydają nowy album.
Aha.
Słucham, podoba mi się, wracam do poprzednich, słucham, podobają mi się, a potem przestaję słuchać.
A potrzebujemy więcej disco polo?
Potem przestaję wracać.
W polskiej muzyce alternatywnej? Większych wpływów? Muzyki chodnikowej?
A pewnie, czemu nie? Co nam szkodzi?
A czy Orville Peck to jest ten album, który się powtarza, czy nie?
Nie, nie, ale mógłby jakbym wrzucał więcej. Chociaż ostatnio Orwila nie słucham tyle, ale no jest zawsze gdzieś tam sentymentalnie u mnie tutaj. Z country rzeczy no to słuchałem w zeszłym roku Wednesday, nie?
Okej. Okay.
Akurat.
Fair. No dla mnie on uderza w bardzo szczególne tony. Jest ta muzyka cudownie kampowa, ale też taka szczera od serca. Kreacja w ogóle tej postaci, no jestem zakochany. Takie country lubię. Albo takie bardzo brudne, nieradiowe, nie? Pony to jest topka, ścisła topka. I kolejny album chyba poznajesz, nie?
Kolejny album, tak, Dark Jazz i to jest Mountain?
To jest Parle de Navarro.
Czy to jest...
Dale Cooper, okay. Quartet and the Dictaphones.
Dale Cooper.
Właśnie zastanawiałem się, chciałem, żeby tu nie był tylko metal, nie tylko muzyka w ogóle taka czysto rozrywkowa, więc znalazło się tu miejsce i dla Dale'a Coopera. Uwielbiam. Mógłby się tu też znaleźć Boren na przykład, Under Club of Gore. Boren for Beginners. Kolejna płyta to Tate and Blood. Jeden z niewielu war metalowych zespołów, który wydaje mi się wziął to, co zrobił Blasphemy i zrobił to jeszcze lepiej i na swój własny sposób, po prostu czysto zniszczenie w formie muzycznej. Nie wiem, jak ty z Titan Blood akurat stoisz, ale no, to jest ten rodzaj wpierdolu, który...
Pamiętam, jak mówiłeś kiedyś o tym i pamiętam, że byłem pod wrażeniem. No, ale zapamiętałem przede wszystkim przez nazwę, bo jest no, to jest jedna z tych nazw.
Proscription, no to jest nazwa, która poza kontekstem metalowym wyciągnięta może trochę bawić, ale nie bawi mnie na pewno ta okładka, która jest chyba jedną z moich ulubionych okładek w ogóle w ostatnich lat. Fantastyczny death metal, pełen zła, ezoterycznych klimatów. Jestem fanem i tam są takie małe fragmenty, które sprawiają, że ta płyta naprawdę w moich oczach bardzo dużo zyskuje. Gdybyśmy ją tak uśrednili, to może nie jest idealna, ale jest dosłownie kilka takich fragmentów, które idealnie dosłownie drapią tam między plecami albo wbijają szpilkę w mózg dokładnie tam, gdzie powinno się to robić. Jakieś takie pierdółki niby, albo jakieś zwolnienia, albo nałożony pogłos, nie, w jednym miejscu, albo tutaj jakieś tam przejście na perkusji, ale jest zrobione tak. Ulcerate, Shrines of Paralysis. No, obiecywałem Nową Zelandię, to nie mogło zabraknąć oczywiście Ulcerate, chyba jednego z najważniejszych zespołów w współczesnym death metalu, który pokazuje, że ta muzyka jest muzyką, że tak powiem, nie tylko fizyczną, nie tylko brutalną i siłową, ale też tam jest miejsce na finezję i dużo szersze spektrum emocji, niż jesteśmy do tego przyzwyczajeni. A jak jesteśmy przy dysonansach, to możemy się przenieść w zupełnie inne miejsce świata, czyli na Islandię i Miss Sirming z płytą pieśni soli i ognia, jeśli dobrze pamiętam to tłumaczenie. Wróciłem niedawno do tej płyty. Bardzo, bardzo, bardzo mocny debiut. Cały czas wolę chyba dwójkę, ale no, jak robimy już czerwone okładki, to nie mogło tej zabraknąć. Haxan, Kult de Ghoul, to nie jest mój ich ulubiony album, ale podziwiam go na pewno za to, że nawet jak na ich zazwyczaj brudny, w jakiś sposób niedoskonały dźwięk, który te niedoskonałości przekuwa w zaletę, Haxan jest z tych płyt zdecydowanie najbrudniejszą, nie licząc może tych najnowszych epek. No i Skald od Vardruny, czyli solowe koncerty Einara Selvika. Byłeś, nie? Razem ze mną na tym koncercie.
Tak, tak. No, byliśmy. Bardzo fajne doświadczenie, no.
I to jest chyba Vardruna, którą ja lubię najbardziej.
Rozmawialiśmy.
Tak, rozmawialiśmy też z Einarem wtedy. To jest coś, co zrobiło na mnie naprawdę kolosalne wrażenie. Po prostu gość, który stoi sam na scenie, ma jakiś bardzo prosty instrument, dosłownie kilka desek naciągniętych strun, nie? I kradnie uwagę setek osób. Jest tym jednym punktem światła w ciemnej sali, na który nie da się nie zwrócić uwagi. I to jest esencja dla mnie tego, co on robi. Nie właśnie inne duże płyty Vardruny, ale te jego solowe występy to jest spotkanie z tą muzyką, które mógłbym przeżywać raz i raz zaraz. No. Natomiast Disco 4 to płyta Health, która opiera się, znaczy cykl płyt, który opiera się na kolaboracjach. I dwójka też tu mogłaby się znaleźć, znalazła się pierwsza. Chyba dlatego, że po prostu dobór artystów jest tam ciekawszy. Jest i Ghostman, jest i 100 Gags. Są też jakieś dużo cięższe klimaty. Jeśli lubicie muzykę, którą można by określić słowem cyberpunkowa, to koniecznie sobie Health sprawdźcie. No i na koniec, jak zaczęliśmy...
A zaskoczyłeś mnie tym Health.
Dlaczego?
Tutaj nie spodziewałem się Health akurat po tobie. Wydawało mi się, że kiedyś rozmawialiśmy na ten temat, czy ja o Health gdzieś wspominałem i nie byłeś jakoś podekscytowany ich twórczością. Ale może źle zapamiętałem.
Na pewno Health, a nie może jakieś inne syntezatorowe rzeczy.
Może jakiś inny zespół, który współpracował z Health i przez to skojarzyłem. Nieważne.
No i jak zaczęliśmy Nihilem na mikrofonie, to wypadałoby też skończyć Nie wiosna od Blinded.
W głowie się nie mieści.
Tak jest. W ogóle nigdzie się nie mieści, ma 30 metrów, nie?
Tak. Na pewno się nie mieści w Oplu Astrze. To możemy rozwiać. Pytaliście nas się kiedyś na Discordzie, czy Nihil mieści się w Oplu Astrze. Nie, nie mieści się, ma 30 metrów. Więc...
I to też jest płyta, którą zapamiętałem przez koncerty. Też chyba byliśmy razem na tym koncercie, nie? W Kwadracie Krakowskim.
Tak, i też chyba rozmawialiśmy wtedy... Czy rozmawialiśmy?
Nie. My gadaliśmy z Nihilem przy okazji na pewno. Mieliśmy rozmowę z nim i Klatą, tak?
Tak. To przy okazji Tak brzmi miasto.
Tak, dokładnie.
Festiwalu organizowanego w Krakowie przez
krakowską scenę muzyczną. Wielki shoutout dla tych ludzi. I drugi chyba mieliśmy przed koncertem. A może to właśnie było to?
Pamiętam, że pytaliśmy się go o Morowę i mówił, że już niedługo. Od tamtej pory nic się nie stało.
No i to się nie stanie. Spójrzmy na twoje.
No to ja mam ich 12. Pierwszy album się pokrywa, już o nim powiedzieliśmy. Run the Jewels 2. Następny jest Saint Vincent i Mass Seduction. Album, dzięki któremu przekonałem się do Saint Vincent i wstecznie posłuchałem jej albumów. Uwielbiam też jej album z Davidem Byrnem. No i tutaj zwłaszcza Mass Seduction i Los Ageless, świetne utwory, połączenie elektroniki z bardzo rockową, ostropazurową, brzmiącą gitarą. Świetne połączenie właśnie tych dwóch światów, pokazujące, że elektronika gdzieś tam nurzająca się w popie może być jednocześnie soczysto rockowa, gitarowa, brzmiąca po prostu zadziornie. Dalej Sonic Youth i Rather Ripped. Nie jest to mój ulubiony album Sonic Youth. Jest na tym albumie mój ulubiony utwór Sonic Youth.
Który?
Incinerate. No. Uwielbiam ten utwór, znam na pamięć. Incinerate. Znam tak na pamięć, że źle mówię tytuł. Dalej Requon z w zasadzie z Tonym Starkiem, czyli Ghostface Killa. Dwójka z członków Wu-Tang Clan. Pojawia się tu jeszcze Method Man i później członek Wu-Tang Clan Capadilla. Only Built for Cuban Links. Powiedziałbym, że najlepszy albo jeden z najlepszych dokonań solowych członków Wu-Tang.
W ogóle o Wu-Tangu można by zrobić jakiś taki oddzielny chyba odcinek o czymś, nie wiem, bo to jest...
Można by było, jeśli byliby zainteresowani. Jak najbardziej jestem za. Uwielbiam dokonania zarówno Wu-Tangu, jak i Wu-Tangu solowo. Miałbym coś do powiedzenia na ten temat, jeśli oczywiście byliby zainteresowani. King Ghidra, Take Me To Your Leader. Chyba najsłabszy album z tego okresu MF Dooma, bo w tym samym czasie ukazał się Victor Von i Matt Villainy, więc no tutaj no zdecydowanie z tych trzech wypada najgorzej, ale ma też dobre utwory. Jak to na każdym albumie MF Dooma, zawsze trafią się dobre utwory, nawet jeśli całość jest tak o. Nine Inch Nails, The Fragile, czyli pierwszy album ich po Downward Spiral. Pamiętam, że jak tak sprawdzałem reakcję na ten album zaraz po premierze. Nie chodzi mi o to, że po premierze tego albumu sprawdzałem, bo to był 99 rok, więc trochę miałem za mało lat, żeby śledzić na bieżąco twórczość
Nine Inch Nails,
ale...
Przecież to jest zespół dla dzieci. Teraz w Fortnite są ich utwory.
Tak. Ale jest to dwupłytowy album, który wzbudził trochę mieszane opinie na początku. Pokazuje to chociażby reakcja Pitchforka i recenzja Pitchforka, gdzie ten album dostał 2-0, a potem przy jakiejś reedycji kilka lat później dostał już chyba 8 coś. No jest to mniej taki horny, agresywny album, jest bardziej taki melancholijny, ale są tutaj utwory też, które bardzo lubię. Into the Void, jest the Day the World Went Away, Somewhat Damaged, Even Deeper. Jest tutaj sporo dobrych utworów, nawet jeśli nie macie godziny 40, żeby słuchać całości, warto sobie tych kilku utworów posłuchać.
W ogóle ten album jest pierwszym kontaktem z Nine Inch Nails. Pamiętam, że właśnie też w podstawówce jeszcze chyba i wujek zgrał mi Sisters of Mercy na CD, Fear Factory i właśnie ten Nine Inch Nails rozbity na dwie płyty. I pamiętam, że no, wtedy to była dla mnie za trudna muzyka. Te Fear Factory siadło spoko, bo tam było tu-du-du-du-du i chłopy ryczały i były gitary. A tutaj to był taki poziom skomplikowania i jakiegoś takiego niepokoju, który naprawdę sprawiał, że czułem się niekomfortowo, jak tego słuchałem.
Tak chyba ma sprawiać muzyka tak. Nine Inch Nails. Ja na przykład jeszcze nie dorosłem do współczesnej twórczości Nine Inch Nails. Nie jestem w stanie słuchać tych albumów.
Nie wiem, czy Trent Reznor do współczesnej twórczości Nine Inch Nails, ale to chyba temat na dłuższą rozmowę.
Skintifia, Fontaine DC, czyli ostatni jak na razie album Fontaine DC, i jak tak się osłuchałem z nim i osłuchałem z dwoma poprzednimi, to jest to moim zdaniem ich na razie najlepszy album jak do tej pory. Już nieco bardziej dorośli względem debiutu i takiej nagłej sławy, gdzie wydali kilka tych utworów, gdzieś tam zyskali popularność, tam mówię o ich początkach, zagrali chociażby w klubie Re w Krakowie, no i potem nagle po wydaniu debiutu do sławy błyskawicznie, gdzieś tam nominacje do Grammy, no i ten drugi album był trochę takim znakiem takiego zmęczenia, tym ciągłym koncertowaniem, tą nagłą sławą i tym, co to przynosiło, tym oddaleniem od domu. Teraz, kiedy trzeci album jest już trochę z tym pogodzeniem się, obraniem sobie nieco innych też tematów, trochę eksperymentowaniem z produkcją, no, najlepsze utwory są tutaj właśnie moim zdaniem na Skintifia i też jako całość jest chyba najlepszy, bo pierwszy album traktuje trochę jak zbiór piosenek, które no, wypuścili, bo czekały na wydanie już od dawna, a mieli tam problemy z
tak, a to jest taka skondensowana dawka wyciskania łez i trudnych emocji. Piękna płyta. Mhm.
A jeśli chcecie więcej wyciskania łez i trudnych emocji, no to wokalista Fontaine DC wypuścił jakiś czas temu solowy album i jest to jeszcze większy wycisk.
No dobra, myślałem, że to będzie zajawka do następnej płyty, którą masz na liście i
takie, wyciskać łez, Scott Pilgrim kontra świat. Soundtrack do filmu Scott Pilgrim kontra świat. Uwielbiam ten film. Bez obaw nie uważam Scotta Pilgrima za dobrą osobę, także nie musicie traktować tego jako red flag w moim przypadku. Mam wrażenie, że właśnie Scott Pilgrim, Fight Club i Ojciec Chrzestny. Każdy z różnej ery, ale są takimi trochę filmami, które jak ci ktoś mówi, że to jest ich ulubiony film, to jest trochę taki red flag. Nie?
Scarface. No,
następne pytanie potem
Joker.
Być. Tak, powinno być. Ale z jakiego powodu? Dlaczego? Nie? Uwielbiam ścieżkę dźwiękową też tego filmu i to jak jest garażowa. Jak jest, właśnie pasuje mi do tego zespołu, pasuje mi do tego, że to ma być muzyka zespołu, który gra w domu jednego z muzyków. Są tak naprawdę dopiero dzieciakami, no, mają 20, po 20 coś lat. No nie no, uwielbiam. Uwielbiam też za ten sam film, za po prostu za tak jest nakręcony, że no, moim zdaniem jest to najlepsza po prostu ekranizacja też komiksu.
A jak ci się podoba ta animowana wersja? Próbowałeś?
Obok Sin City. Obejrzałem pierwszy odcinek, bardzo zaskoczyła mnie końcówka pierwszego odcinka, ale ostatnio częściej oglądam filmy. O czym też będę chciał powiedzieć później, nie jest mi ostatnio po drodze z takimi formami bardziej rozłożonymi w czasie, typu właśnie seriale. Wolę takie bardziej zwięzłe, półtora godzinne najlepiej filmy i to mi się najlepiej przyswaja. The Low End Theory, Tribe Called Quest, klasyk po prostu. Jeśli się słucha tego gatunku, trzeba go znać. No i jest to klasyk nie bez powodu. Produkcja Q-Tipa, jednego też z moim zdaniem z najlepszych producentów w hip-hopie w ogóle. Co dalej? Black Flag, Sleep It In. Mój ulubiony album od Black Flag. Celowo nie mówię ulubione wydawnictwo. Czemu o tym za chwilę? Queens of the Stone Age.
Ten album bardzo chciałem wrzucić też.
Songs for the Deaf. No, świetny album. Głośny bardzo album.
Tak. Chociaż kurczę, ja powiem ci, że ostatnio...
Świetne piosenki.
Gadałem sobie z koleżanką, pozdro Ola, że czy Queens of the Stone Age to jest naprawdę taki czadowy zespół, czy może oni jednak trochę udają i jak właśnie nie słuchasz tej muzyki bardzo głośno, nie słuchasz jej jadąc, nie wiem, kabrioletem pod niebem Kalifornii, nabuzowany różnymi substancjami, to czy ona rzeczywiście jest taka wow? No, powiem ci, że na początku sporo jej broniłem, ale... Tak, zrobiłem kilka podejść tak bardzo na chłodno, tak jakby udając, że w ogóle, wiesz, pierwszy raz to słyszę. To nie jest aż tak dopalone chyba, jak mi się wydawało za pierwszym razem, albo po prostu tego się nie da słuchać inaczej niż głośno.
Nie no, to jest album, którego się powinno słuchać głośno, który powinien te bębenki rozrywać. Jest on tak też podniesiony, głośność w nim. Nie no, wydaje mi się, że jeśli Queens of the Stone Age kiedykolwiek byli cool, no to byli cool najbardziej na Songs for the Deaf, ale też na drugim może albumie. Mm-hmm.
Czekaj, to jest Rated R w tym sensie, czy Lullabies to Paralyze?
Na Lullabies, też po tym jak Nick Oliveri odszedł, to mieli taki trochę... No dobra, byli cool przez jakiś czas, to trzeba sobie powiedzieć, teraz już są trochę...
A teraz duszą mnie z przemocowcami i kopię fotografów, no cóż, jest jak jest, no.
No też. No i na koniec, w sumie nie zauważyłem, ale ciekawie się ułożyło, a propos bycia przemocowcem. The Distillers, Coral Fang, czyli album byłej żony Joshua Homme.
Właśnie myślałem, że to specjalnie zrobiłeś.
Nie. Okay. Nie zrobiłem tego specjalnie. Uwielbiam ten album, lubię do niego wracać. Jest to jeden z tych albumów, które jak już zaczynam słuchać, no to słucham w kółko. Pierwszy raz go usłyszałem jakoś na początku liceum i do tej pory wracam do niego regularnie. To jest głos Brody Dale, energia, świetna perkusja też jest na tym albumie. Praktycznie każdy utwór to jest banger. Nawet te wolniejsze mają w sobie taką moc po prostu. No świetny album. A trochę mam wrażenie zapomniany może współcześnie. Warto sobie go odświeżyć. Jeśli zapomnieliście o nim, warto sobie go przesłuchać. Jeśli jeszcze go nie słyszeliście. Kolor niebieski.
Niebieski.
Czyli co?
Nie ma Ride the Lightning.
Czy będzie?
Nie bać Ride the Lightning.
Nie króluje tutaj black metal. Ciekawie, dobrze.
No mogłoby tu być, wiesz, wszystkie okładki wiadomo kogo, ale nie, zdecydowałem, że troszkę bardziej zróżnicowane chcę to zestawienie zrobić. Jakbyście mnie zapytali, ej Piotr, jeśli skasujemy cały thrash metal, ale masz szansę ocalić tylko jedną płytę, to która to będzie, to bym powiedział, że ta. I nie Master of Puppets, tylko Rust in Peace. Absolutnie uwielbiam tę płytę. To, co się tutaj wydarzyło, ta chemia między muzykami, jaka się tutaj zadziała, to jest no, jedna na milion szansa. Rewelacyjne utwory, rewelacyjne solówki, wykonawczo absolutne mistrzostwo. Nie jestem wcale fanem wczesnego Megadeth, z tego Angsty Dave'a, który próbował udawać, że jest tą samą Metalliką, tylko ścieklejszą i szybszą. Jestem fanem Dave'a, który odnalazł swój własny styl i go wymasterował z pomocą rewelacyjnych, bardzo talentowanych muzyków i to jest właśnie to, co się tutaj zadziało.
Też wolę ten album w Master of Puppets.
Gojira, The Way of All Flesh nie jest moim ulubionym albumem Gojiry, ale zawiera chyba dwa moje jedne z ulubionych utworów, czyli Esoteric Surgery i oczywiście The Art of Dying, ten fantastyczny hymn. No to jak ten zespół w ogóle wziął ten trochę morbid angelowy death metal i zrobił z niego taką bardzo emocjonalną muzykę, muzykę też o czymś, no o czymś w sensie nie o wielkich przedwiecznych, ale jakąś taką o bardziej osobistym wymiarze, to jest po prostu coś wspaniałego i w tych dwóch utworach moim zdaniem ten zespół po prostu pikuje. Fajnie też, że w obecnych czasach nie przykleili się bardzo do tego, tylko rozwijają ten styl. Czy to na Magma i na Fortitude, że są jakby wierni swoim instynktom, jeśli chce im się troszkę inaczej grać, to tak robią. In the Nightside Eclipse, czyli pierwsza płyta Emperor i jedyna z tego koru, nie, w sumie będzie jeszcze Nordland potem, ale z tego nurtu estetycznego kładek chyba jedyna tutaj, no, nieliczna reprezentacja, ale bardzo ważna. Piękny, bajkowy death metal, nasycony klawiszami, brzmienie o ciekawych fakturach, otulające was i właśnie wprowadzające do innego świata, tego świata z okładki fantastycznego, baśniowego, ale też bardzo mrocznego. Emperor dla mnie jest bardzo ważnym zespołem. On i twórczość Izana to było coś, co mnie wkręciło w black metal już tak na dobre. To jest chyba też jedyny zespół z lat 90. black metalowy, z tych takich wielkich zespołów z tamtych lat, które lubię tak w całości, jeśli chodzi o ich twórczość. No i tak. A jak już jesteśmy przy black metalu, to Aosoth i Strzała w sercu. Świetny album Szkoły Francuskiej, tak nasycony jadem, tak negatywny, że trudno w tej muzyce nawet znaleźć płytę, która w ten sposób przekazuje pewne emocje. His od Robala, no to jest po prostu mistrzostwo grindcore'u. Będziemy tu mieć jeszcze jedną taką płytę. Mogę od razu o niej powiedzieć. Antigama, tak? To są dwa zespoły, które pchają ten grindcore w naprawdę ciekawych kierunkach, które wzięły jakby wypracowane przez klasyków mechanizmy i no przeniosły je w inny wymiar, tak? Nie przez przypadek wokalista Napalm Death właśnie śmiga w koszulce Antigamy kilkukrotnie na koncertach. Thaw, debiutancki album. Pamiętam, że ogromne wrażenie zrobiła ta na mnie ta płyta, koncert Thaw razem z Morowe też, na którym chyba byliśmy razem w Krakowie. Jeszcze w Rotundzie, mhm. Prawda? W tej małej sali na dole. No to było takie doświadczenie formacyjne. Nie? Tam jeszcze Morta Stigmata chyba grali, tak mi się wydaje.
Ja powiem ci, bardziej już zapamiętałem to z Wielkim Piecem.
Okay.
Kiedy grali w w Kwadracie?
Tak. I tam Mari wyszedł, żeby zaśpiewać z nimi ten Wielki Piec. No to było super. Ale ja lubię też ich bardzo z tego okresu, kiedy tam już było dużo noizu, jakichś sprzężeń, takiej ściany dźwięku, a jeszcze nie zaczęli udawać, że są sun, nie? Takim bardziej black metalowym. Tutaj właśnie te początki to jest coś, co ja bardzo lubię, chociaż w ogóle to jest no takim dosyć unikalnym zespołem i warto chyba każde wydawnictwo od nich sprawdzić. Nie mogło też zabraknąć oczywiście mojej ulubionej, jednej z moich ulubionych płyt Iron Maiden, czyli Siódmy Syn Siódmego Syna. A powiedz, a kolejną okładkę kojarzysz w ogóle? Tą z haczykiem?
Nie, właśnie
to
nie.
To jest nie, Converting Vegetarians od izraelskiego duetu Infected Mushroom. To jest duet, który wprowadził mnie w ogóle w psytrance i muzykę, tą właśnie elektronikę bardziej taką przećpaną. I mimo tego, że oni ewoluowali w trochę inną stronę, to do tego albumu mam ogromny sentyment. Jest po prostu świetny. Czy to tytułowy kawałek, czy na przykład Dancing with Gaddafi. Rewelacyjne numery, które bronią się do tej pory i które pokazują ich ogromny talent, siłę jako producentów, że brzmi to cały czas po prostu fantastycznie, mimo że wiele lat minęło od premiery. Polecam. A państwo Izrael jebać, wiadomo. Następny na liście Metal od Pink Floyd. Zawsze miałem problem, od kiedy ją usłyszałem w zasadzie. Czemu tam są inne kawałki niż Echoes, nie? W sensie, Pillows of the Wind albo Shamos są takie, albo One of These Days, to są oddzielnie utwory, które fajnie opowiadają historie, które sobie zakładają, że chcą opowiedzieć, ale właśnie w zestawieniu z Echoes, no totalnie, totalnie bledną, nie? To mogłaby być płyta, na której są te, jest kilka tych odrzutów, jest właśnie Echoes, która jest moim absolutnie ukochanym utworem Pink Floyd. Zresztą mówiłem o tym już chyba przy okazji Halnego. No i Bathory z Nordland pierwszym. Wiem, że ta muzyka może przez trochę starszych słuchaczy Bathory jest odbierana jako taki chamski skok na kasę, jako coś nieautentycznego, ale ja mam bardzo duży sentyment do właśnie tych dźwięków. Słyszę tutaj dużo Heroes of Might and Magic 3. To znaczy, no, takie skojarzenia to na mnie budzi i ja czuję, że chłód wieje jednak od tej okładki, a nie zapach banknotów. O, może tak. Chimera, czyli pierwsza stricte metalowa płyta Mayhem, która jest dla mnie ciekawa. Duża płyta, bo dla mnie ten zespół ciekawą muzykę zaczął grać tak w pierwszej minucie, 26 sekundzie bodajże Wolf Lair Abyss i The Mysterious Dom Satanas to nie jest Mayhem, który jakkolwiek mnie interesuje, robi mi cokolwiek, nie? Uwielbiam to, co stało się z tym zespołem po dołączeniu Blasphemera. Ty, Michał, jak w ogóle na Mayhem patrzysz? Czy masz, czy otaczasz kultem i czcią The Mysterious, czy niekoniecznie?
Z czasem przestałem. Chyba i tak bardzo lubię tą energię, która jest na Death Crash. Mhm. Dom Mysterious trochę odpłynąłem z czasem też pod... Też przez to, że jest to album, który jest to zespół, który mocno jest złączony personalnie z osobami muzyków i to, co stało za tym albumem i to, jacy muzycy byli w tym mhm. czasie, tak trochę. Nie jest to już dla mnie kult.
Okay.
Ma moim zdaniem Mayhem lepsze albumy, potem bardziej konkretne, bardziej już nie tylko stawiające na jakiejś tam młodzieńczej energii, ale też na tym, że to są po prostu muzycy, którzy nauczyli się już grać na tych instrumentach i wiedzieli, jak chcą zabrzmieć, a nie tylko chcieli być mroczni i brzmieć, by cały czas siedzieli w tej piwnicy, dawać, że siedzą w tej piwnicy.
Dobra, następny na liście Portal i Vexevoid. Portal musiał się tu pojawić w tej czy innej wariacji kolorystycznej, no bo po prostu to jest zespół, który nagrał tę płytę już naprawdę ładnych parę lat temu, a cały czas pozostaje absolutnie unikalne. Albo inaczej, pojawiło się wielu naśladowców, bardzo dużo tych zespołów grających gruzy, betoniary, które chciałyby brzmieć jak Portal i za chuja nie są. Kolejne, Prurient i Bermuda Drain. No jak się już trochę elektroniki pojawiło, to niech nie będzie tylko ładna o obłych kształtach i wyczyszczona, ale niech będzie tu też trochę brudu, który jednak ma dużo chwytliwości. O Antigam już mówiłem i następna na liście Varachtelia od Orans i Pazuzu. I w sumie mogę razem powiedzieć też o następnej płycie, czyli Scarish Space Race od The Cosmic Dead. Wracam ostatnio często do tych albumów, oba cenię tak naprawdę za podobne rzeczy. Za to, że tam muzycy po prostu są ze sobą fenomenalnie zgrani i ta muzyka oddycha jak żywy organizm. I w obu przypadkach jest bardzo psychodeliczna. Orans i Pazuzu jest zdecydowanie mroczniejsza, zabiera was w te zakamarki lasu albo gdzieś tam pod rozgwieżdżone niebo Finlandii, podczas gdy The Cosmic Dead no, lecą w kosmos i tyle. I bardziej ma to jakiś wymiar może science fiction niż psychodeli i psychozy. Ale cholera, to jak to po prostu zbiera się do przyspieszeń, jakie tu są crescenda, jak to wszystko z jednej strony jest jakąś kumulacją hałasu, a z drugiej możecie się w tym hałasie, w tej chmurze dźwięku swobodnie rozejrzeć, dostrzec każdy szczegół. Fenomenalna sprawa. I do tej pory chyba to jest moja ulubiona płyta też Orans i Pazuzu. Mimo tego, że podobały mi się ich inne wydawnictwa, to ta chyba została ze mną najmocniej. No i to też jest płyta, którą chyba poznałem jako pierwszą tak naprawdę przy okazji koncertu też w krakowskiej Rotundzie. Ja pamiętam, że robiliśmy wywiad wtedy z Junhisem. I to był wywiad, który dawał do myślenia to, jakimi metaforami się posługiwał, mówiąc o tej muzyce. No, było takie bardzo, bardzo hermetyczne, ale też chyba pasujące do tych dźwięków.
Kolor niebieski i na początek Rated R od Queens of the Stone Age, obok Songs for the Deaf, który znalazł się wśród czerwonych albumów u mnie. No jest to jeden właśnie z tych dwóch moich najbardziej ulubionych albumów Queens of the Stone Age. Są tutaj zarówno takie bezpośrednie, proste, w niewielu słowach okraszone hity, jak otwieracz Feel Good Hit of Summer, czy ballady, też świetnie zaśpiewane, Autopilot. Dalej trzecia część trylogii saturacyjnej od Brockhampton, która miała nasycić, przesycić rynek właśnie Brockhampton i muzyką Brockhampton, i tak się też stało. I to był też pierwszy album od grupy, który usłyszałem, i już od pierwszego utworu, jego pierwszych sekund zostałem fanem. Do tej pory jest to mój ulubiony utwór i chociażby z tego powodu jest to też mój ulubiony album od Brockhampton. Brockhampton, RIP. Agent Orange, Living in Darkness, klasyk skate punka, słonecznego, plażowego, surf punka. Warto znać, trzeba znać. Narrowhead, Moments of Clarity, tutaj niekoniecznie trzeba znać. Myślę, że warto znać, dlatego tutaj wrzuciłem. To jest album z zeszłego roku, którego jeszcze nie miałem okazji posłuchać, nadrobić. No ale to zrobię. Obiecuję sobie, obiecuję, wam nie muszę. Narrowhead lubię, lubię ich poprzednie wydawnictwa, więc tutaj myślę, że będzie nieźle. Już gdzieś tam jakieś utwory słyszałem, jeszcze się nie zagłębiłem, było ok. Becoming X, debut Sneaker Pimps, jest to trip-hop, jeśli nie znacie. Przed tym, jak usłyszałem ten album, trip-hop głównie znałem ze strony Massive Attack. W przypadku Sneaker Pimps i tego albumu jest to bardziej post Portishead, bardziej te rejony trip-hopu, gdzieś tam zahaczające o pop, z drugiej strony gdzieś idące w taką bliską lat 2000 technologię, jakieś dźwięki właśnie takie tripujące, takie może kojarzące się trochę ze sceną rave'ową i techno, i ambientem, i może też niektórymi albumami Aphex Twina. Do tego głos wokalistki Kelly Dayton, który jest trochę takim lukrem na tym rozmazującym się torcie nadzianym jakimiś grzybami.
Tort z grzybami. Bardzo apetycznie.
Jar, słoik od Super Heaven. To już z kolei są wczesne lata 2000. Nie jeśli chodzi o to, kiedy ten album się ukazał, ale to, jakie niesie ze sobą emocje. Gdzieś tam w komentarzach pod jednym z utworów na YouTubie przeczytałem, że oddaje idealnie nastrój jazdy pick-upem z ojcem na początku lat 2000, gdzieś tam zachodzące słońce. No jest to muzyka dla tych osób, które gdzieś tam właśnie tęsknią za tym ciężarem alternatywnego rocka i nostalgią wczesnych lat 2000.
To rozumiem, że w Polsce to by był odpowiednik jazda pod plandeką Żuka, tak? Odbijanie się na jakiejś wiejskiej drodze i z Radyjka leci, nie wiem, zespół Kury albo coś takiego.
Zespół Kury, myślisz? Leciałby w Żuku? Czemu nie?
No jeśli nie? Byłby to alternatywny Żuk, to tak, a jakby to nie były alternatywne opcje, to nie wiem, ich troje, trochę straszne.
Ale trochę prawdziwe, jeśli chodzi o początek lat 2000. No to to nie jest ten vibe, to nie jest vibe siedzenia w dusznym Żuku, nagrzanym wśród spoconych facetów, jadąc
moment,
na jakąś robotę.
Nie wspomniałem nic o spoconych facetach. Sam ich tam dorzuciłeś.
Pomyślałeś.
Może.
Kończymy swoje zdania, nie? Ja dokończyłem po prostu twoje.
Dobra.
Tak długo się znamy. Run the Jewels, część trzecia. Ponownie Run the Jewels, i jakby mieli też zielony album, to też by się tutaj znalazł, bo każdy album od Run the Jewels jest absolutnie wspaniały. Na pierwszym, co prawda, pierwszy jest co prawda bardzo dobry tylko, nie wracam do niego aż tak, ale dwójka, trójka, czwórka dojrzała u mnie z czasem na początku,
tak?
Nie do końca byłem przekonany.
O proszę.
Gdzieś tam, nie wiem, była u mnie dopiero na trzecim miejscu, a teraz trójka i czwórka są gdzieś tak mniej więcej podobnie. Wiadomo, dwójka wciąż najlepsza, ale trzy też dobrze oddaje nastrój tamtych czasów, tak jak czwórka 2021, tak jakoś się ten album ukazywał w pandemii jeszcze. Dalej With Teeth, Nine Inch Nails, chyba najbardziej przebojowy Nine Inch Nails.
Taki nieoczywisty wybór, jak na ten zespół i tak.
Mają jakieś jeszcze inne niebieskie albumy? No dobra, Ghosts
okay.
Bym nie wybrał, nie?
Jasne.
Jeru the Damager, Wrath of the Math, drugi album. Jeru the Damager, trochę mam wrażenie, może niedocenionego u nas wschodniobrzegowego rapera, wymienianego wśród Wu-Tang Clan, wśród Notorious B.I.G., NASA, jako jednego z ważniejszych właśnie tych twórców lat 90. wschodniej sceny. Pojawił się na mapie już z pierwszym swoim albumie, w sensie dał znać, że jest ważnym twórcą. The Sun Rises in the East, to jest jego pierwszy album. Co w ogóle ciekawe, na okładce tego albumu jest płonący World Trade Center i nie jest to o tyle nawiązanie do tego, co się wydarzyło w 2001, ale z tego, co przeczytałem, był jeszcze jeden zamach na World Trade Center w 1993 roku.
To w ogóle jest taki wątek chyba, który do pewnego momentu tam powracał w popkulturze amerykańskiej, nie? Mm-hmm. Pamiętam też jakieś karty takie, tarota czy czegoś, które właśnie też miały te dwie wieże w płomieniach. Oczywiście ludzie sugerowali, że to jakaś przepowiednia, albo groźba, albo ktoś coś wiedział.
No jak się okazuje, ja na przykład tego nie wiedziałem, World Trade Center było już na celowniku wcześniej. Tutaj w tym przypadku pod północną wieżą eksplodowała ciężarówka, która była wypełniona 700 kg materiału wybuchowego, azotan amonu. Ale Wrath of the Math skąpany w niebieskim kolorze, mający chyba sugerować trochę takie patrzenie w przyszłość, taką technologię. No to też jest kolor tych czasów, 96 rok, zaraz potem Matrix się ukazał, trochę łączenie tej technologii, takiego myślenia o przyszłości z wschodnimi inspiracjami, jakimś kung fu czy strojem, jak tutaj w przypadku Jeru the Damager. Ponownie, tak jak na jego pierwszym albumie, wyprodukował go DJ Premier, więc bity są wciąż pierwszorzędne. Dalej jest Title Fight 2011 rok. Wciąż płaczę po Title Fight. Też trochę takiej nostalgii za wczesnymi 2000, ale z drugiej strony bardziej tutaj jest melancholia ukryta w tych utworach. Więcej takiego smutku, płakanko jest. Denzel Curry, jego ostatni album, uwielbiam. Tutaj Denzel nie pudłuje. Nie ma złych albumów, nie ma złych mixtape'ów, epek, wydawnictw od niego. Czekam niecierpliwie na kolejny. No i na koniec Black Flag, Nervous Breakdown, według niektórych najlepszy Black Flag. Nie z Rollinsem.
Według ciebie też?
Najlepsza epka na pewno Black Flag, może tak odpowiem.
Okej.
Od początku do końca strzał w dziesiątkę, czego nie mogę powiedzieć o wszystkich wydawnictwach Black Flag. No i tyle, jeśli chodzi o niebieskie. Zielone teraz.
To wiemy, że zielony i niebieski w wielu kulturach występują jako kolory, które wymiennie się w zasadzie stosuje, no ale wydaje nam się, że one są dosyć jednak różne, jeśli chodzi o energię, którą przekazują. No i chyba wynika to też z tych okładek. U mnie na początku były Scott Hay. Ja nigdy nie byłem dużym fanem Hay czy Nosowskiej w ogóle. Nie rozumiałem tego kultu Hej jako wielkiego, ważnego zespołu rockowego dla Polski, bo uważam, że do pewnego momentu w ogóle w Polsce ważnych rockowych zespołów nie było, może poza Manam, nie liczę Zimnej Fali, ale ta płyta bardzo, bardzo mi się spodobała. Podoba mi się w niej taka introspekcja, jakiś tam dystans trochę do tych dźwięków, jaki jest między tekstem a muzyką, duża przestrzeń, do której ten słuchacz jest zaproszony po prostu w trakcie odsłuchu. Na kolejnym miejscu Cult the Ghoul i Henbane, czyli najbardziej kultowe wydawnictwo tego zespołu, no i nie bez przyczyny. Równie niebezpieczna i psychodeliczna jak Lulek Czarny płyta. Kto wie, ten wie, kto nie wie, niech posłucha. Anthems to the Walking on the Dusk, czyli drugi album Studio Emperor. Album, o którym Ethan powiedział, że tak naprawdę był pierwszym, na który Emperor napisał materiał jako... Zwiedzą, że to będzie pełen album. Na In the Nightside Eclipse jeszcze te utwory były po prostu zbiorem materiału, który był pisany przez ileś tam lat. Natomiast tutaj już było to dużo, dużo spójniejsze i faktycznie dostaje ta muzyka nie tylko lepszą oprawę, ale też lepszy songwriting, ciekawszą stylistykę. Ja wiem, że ludzie bardzo kochają jedynkę, ale no, dla mnie każdy album w dorobku tego zespołu jest naprawdę wyjątkowy i tutaj są takie bangiery zresztą. Wreszcie Omega Massive i Carpathia. Obecnie działają jako Phantom Winter. Jeśli lubicie ezoteryczny, brzydki sludge, to sprawdźcie ich sobie, a jeśli lubicie równie ciężki sludge, ale w bardziej postrokowym, może trochę anturażu, no to sprawdźcie sobie Omega Massive. To jest muzyka, która opowiada o górach. No i jak te góry jest ciężka i wielka i piękna. The Thule Grimoires od The Ruins of the Beveras to moim zdaniem szczytowe osiągnięcie tego zespołu. To jakie bogactwo różnych wpływów muzyki ekstremalnej, ale nie tylko, bo też Darkwave'u, Darkfolk'u jest na tej płycie po prostu zniewalające. Jest to jedna z bardziej unikalnych wizji, jeśli chodzi o black metal i takich bardzo autorskich, które można spotkać w tej muzyce. Mutoid Man, czyli coś, co odkryliśmy razem z Michałem w trakcie jeszcze radiowych lat metalurgii. Płyta, która kipi energią, po prostu wybuchowa mieszanka. Wróciłem do niej 3 dni temu i cały czas klepię tak mocno, jak klepała wtedy za pierwszym razem.
Ale nowy album już tak nie klepie, nie?
No, nie, niestety nie. Nie wiem, czy to jest kwestia Mutoid Man, czy nas.
No właśnie, też się zastanawiam. Myślę, że to może być kwestia nas, bo... Ta energia tam dalej jest, więc jeśli ktoś teraz odkrywa Mutoid Man, nie słyszał wcześniej i myślę, że jeśli podejdzie po prostu w ten sposób, że posłucha najpierw nowego albumu, to wciąż może mieć ten efekt wow.
Tak, Mutants to jest najnowszy, tak? Bo Warmonth już było takie trochę, kurde, bardziej na poważnie jakby. Czułem, że tam jest mniej rock'n'rolla, więcej próby powiedzenia czegoś, a jednak chyba mi chodzi o tą błyskawicę złapaną do butelki. To było dla mnie najfajniejsze w tym zespole. Rebel Extravaganza od Satyricon. Cóż, black metal przełomu wieków był bardzo partykularny, jeśli chodzi o łapanie tych wpływów industrialnych, czy w ogóle muzyka metalowa. Wiele z tych rzeczy zestarzało się okropnie, a Satyricon wydaje mi się, że nie. Jeśli chodzi o Mind Jams od fantastycznego ensemblu Cassiopeia, to ktoś nam kiedyś napisał chyba, że to jest muzyka jak z windy i tej osobie życzę, żeby w tej windzie zrobiła sobie selfie, przemyślała życie i posłuchała tego albumu jeszcze raz, bo jest świetny. Jazz Fusion, po japońsku zagrany, strasznie crispy, strasznie przyjemny. Jeśli chcecie poczuć się dobrze, jeśli chcecie się zrelaksować i tak tylko mieć ale fajne dźwięki we mnie lecą, to sobie to odpalcie. Beherit i Engram, moim zdaniem najlepszy Beherit, lepszy niż te pokraczne, dumowe początki, które jak najbardziej mają swój urok, lepszy niż późniejsze odjazdy w mroczną elektronikę, która też jest fajna, ale tutaj no po prostu wjeżdża Axiom Heroin i już wiecie, że nie ma żartów, nie? Dalej This Mat Towards the Megalith oraz Sulfur Eon z Swallowed by the Ocean's Tide to dwa zespoły grające death metal, zwrócone w stronę rytuałów na bagnach albo na wyspach, przyzywający wielkich przedwiecznych. Dużo jest tu macek, dużo jest tu blastów. Sulfur Eon robią to w dużo bardziej filmowy, melodyjny sposób, podczas gdy Disma po prostu stawia na brutalność, ale to są dwie strony tej samej monety i obie lubię bardzo mocno. Diamenta z płytą Non. W ogóle Diamenta to jest chyba taki bardzo underrated zespół, jeśli chodzi o nowoczesny death metal, bo w zasadzie jest tu strasznie dużo ekstremalnego podejścia w ogóle do tego, co można wyciągnąć z muzyki. Strasznie dużo parcia w jak najszybsze, jak najcięższe, jak najbardziej połamane granie, ale nie takie czysto warsztatowe jak Origin chociażby, czy jakieś Rings of Saturn, ale testy w laboratorium szalonego naukowca, może w ten sposób. No i Mariner z Julie Christmas to jest jedyna płyta The Cult of Luna, oprócz tej ostatniej, którą ja mogę przesłuchać bez zasypiania. Lubię muzykę tego zespołu, ale w dużych dawkach ona mnie po prostu zabija, a Mariner mnie pobudza, zabiera w jakąś podróż, w której ja faktycznie chcę być, w której cały czas patrzę przez okno i jestem zainteresowany tym, co się dzieje, a nie tylko mam nadzieję, że już dobrniemy zaraz do celu. W końcu Barbatukes to jest chyba najoryginalniejsza płyta, jaką tutaj w ogóle wstawiłem, bo tutaj muszę jeszcze... Zespół nazywa się Barbatukes, a płyta nazywa się, żebym się nie pomylił, Oseguinte e Esse. I to jest zespół składający się z perkusjonalistów, którzy nie grają na instrumentach blaszanych czy drewnianych, ale na ludzkim ciele. I skupiają się na tym, żeby z tego ludzkiego ciała wydobyć jak najwięcej najciekawszych, najbardziej muzykalnych dźwięków. Jeśli właśnie szukacie jakiejś takiej ciekawostki, to sprawdźcie sobie, ale to wydaje mi się, że jest trochę więcej niż tylko ciekawostka, że to jest faktycznie fajna muzyka, tylko uzyskana właśnie w taki nietypowy sposób. Wreszcie Gila Band, o cholera, no chyba mimo całego śmierci, zła i tego...
Przekonałeś się.
Tak, tak, tak. Mimo tego, że tutaj dużo mówiłem o tym, jak black metal, jakie te płyty są potężne, czy death metal, nie? To żadna chyba nie wywołuje we mnie takiego dyskomfortu jak The Gila Band właśnie na płycie The Tokis. Tak jak z Michałem kiedyś rozmawialiśmy, bardzo, bardzo niekomfortowo się słucha tego zespołu.
Tak, no ja lubię ten rodzaj dyskomfortu, który Gila Band niesie w swoich utworach, zwłaszcza ich ostatni album. I takiego dyskomfortu nie dają mi albumy, które są skupione przede wszystkim na agresji, na tym, żeby grać jak najszybciej, jak najmocniej, czy żeby odwoływać się do jakichś wielkich przedwiecznych. To znajduje ten dyskomfort, jakoś wyrzuca mnie to ze strefy komfortu w taki naprawdę pozytywny, jeśli chodzi o wzbogacanie doświadczeń, sposób.
Tak, to pełna zgoda. No czasami trzeba zmierzyć się z pewnymi niewygodnymi rzeczami. Nie?
I no trzeba. Trzeba, nie wszyscy potrzebują, ale myślę, że warto.
Tak. I na koniec w takim razie Entropia z Ufonaut, moim zdaniem ich najlepszą do tej pory płytą i spokojnie albumem, który w top 10 polskiego black metalu mógłby się znaleźć. Dobra, to ode mnie tyle. Powiedz, co niosło ukojenie, bo przecież do tego jest kolor zielony tobie.
Ukojenie, no to zaczynamy od Big Black i Songs About Fucking. Niestety już na Spotify tego albumu nie znajdziecie. Szukałem ostatnio, chciałem posłuchać, jest tylko YouTube i Bandcamp. Myślę, jeden z najlepszych albumów punk rockowych, jaki powstał. Steve Albini, Czapki z Głów, łączony z industrialem, łączony z niepokojącymi dźwiękami, też właśnie niosący taki niepokój. Myślę, że spokojnie Gila Band mógł się Big Black i twórczością Steve'a Albiniego inspirować. Dalej Squid, debiut Squid, którego na razie Squid moim zdaniem nie przeskoczył, Bright Green Field. Myślę, jeden z czołowych dokonań tej sceny, na którą też składa się m.in. Black Mitty czy Black Country New Road. Dalej American Football, klasyk gatunku, tak samo jak Dr. Dre 2001. Dwa klasyki koło siebie, zupełnie innego gatunku, ale oba warto znać, jeśli chcecie zobaczyć, czym jest ta scena w przypadku American Football. Chodzi tu o emo, jeśli chodzi o Dr. Dre 2001, to chodzi o West Coast rap. Erykah Badu, Mama's Gun, muzyka dla duszy. Tak myślę, mogę powiedzieć. Włączam sobie Erykah Badu, dokonania całego tego kolektywu Soulquarians, kiedy chcę się trochę wyciszyć, chcę puścić coś w tle, które będzie, co będzie koić, a jednocześnie nie będzie tylko jakimiś tam ambientowymi dźwiękami, tylko w jakiś sposób przyniesie mi też pozytywne emocje. Of Love i Buds. Odkryłem ten album jakoś przez przypadek i ten zespół przez przypadek. Do tej pory do niego wracam. Bardzo lubię, zwłaszcza utwór Land of Steve O. Trochę slacker rock, trochę faza. Po prostu sprawdźcie. Nie jest to jakoś bardzo znany zespół, a szkoda. AUFAUN, Birds in the Ground. To jest z kolei album, który sobie włączam, jak chcę się trochę posmucić. Slowcore, downcore, tego typu rzeczy. Zresztą mógłbym sobie też włączyć następny album, jeśli chodzi o takie emocje. Weir i Nothing, czyli Split zespołu Weir i zespołu Nothing. Myślę, że tutaj mimo tego, że Ease to chyba najbardziej słuchany, najpopularniejszy utwór z tego Splitu, Najpopularniejszy utwór też chyba z samego Weira. Mamy też tutaj Chloroform od Nothing, który jest chyba najpopularniejszym utworem Nothing, więc jednym z popularniejszych. Więc no, opłaciła im się ta współpraca, oba zespoły. Naprawdę jakościowe utwory wypuściło, regularnie wracam do Chloroform. Uwielbiam Nothing. Uwielbiam też Black Midi, ich debiut. Tutaj też się znalazł. 1/3 dyskografii Black Midi, tak można powiedzieć. Trójkę też bardzo lubię, ten ich najnowszy album. Mam nadzieję, że się nie mylę, że nie było jeszcze jakiegoś albumu w międzyczasie, ale Cavalcade to moim zdaniem już za dużo. Nie jeśli chodzi o ilość dźwięków, ale jeśli chodzi o jakieś eksperymenty, puszczanie oka do prog rocka, trochę miałem dosyć. Mam dosyć słuchając tego albumu. Nie mam na pewno słuchając debiutu, który jest piękny w tym swoim chaosie, jak i tego najnowszego, który już bardziej opowiada jakieś historie. Tyle jeśli chodzi o to, tyle jeśli chodzi o zielone albumy. Z zielonych miałem najmniej, więc teraz musimy tylko wybrać najlepszy kolor, ustalić jaki kolor jest najlepszy, tak jak nas prosili ludzie na Discordzie. Raz na zawsze możemy podjąć decyzję, jaki kolor okładki jest zdecydowanie najlepszy.
Tak, ja wiem, że nas w ogóle prosili, żebyśmy z czterech wybrali najsilniejszy, ale ten czwarty, no to jest problemem, bo czarny co? Czarnych jest za dużo, żółtych jest za mało, poza tym nikt nie lubi żółtego, to... Mhm. Postanowiliśmy postawić na trzy, no. Z który ci się wydaje?
Jest jeszcze różowy.
O, no ale to tak.
Do różowego ułożyłem playlistę. Zresztą ułożyłem playlistę kiedyś do kilku różnych kolorów. Myślę, że możemy uzupełnić playlistę o utwory z tych albumów, o których powiedzieliśmy. Oczywiście zalinkuję. Ale no, to prawda. Jeśli mielibyśmy z czarnego wybierać, no to chyba jakoś tylko tematycznie, a z kolei niebieski jest na przykład moim zdaniem najbardziej taki różnorodny, bo z jednej strony jest technologia, jest jakaś przyszłość, z drugiej strony mamy kolor nieba i spokoju,
natura,
i przestrzeń, no bardzo różne rzeczy można tutaj przedstawić, których nie dałoby się przedstawić innymi kolorami.
Tak, więc jeśli chodzi o tą selekcję, też chyba najciekawszą mam w przypadku niebieskiego, najbardziej zróżnicowaną, a po prostu najsilniejszą, tak powiedz.
Czerwony nie jest też tak na przykład uniwersalny. Od razu przekazuje takie bardzo zdecydowane, gorące emocje.
Pasja, dominacja, to jest kolor czerwony, zgadza się.
Dużo fajnych albumów w kolorze czerwonym, bardzo dobrych, ale wydaje mi się, że bardziej zróżnicowane albumy, więcej emocji różnych znajdziemy na niebieskich albumach.
No, to tyle od nas w tym segmencie,
to tyle.
A teraz pora na omówienie największego hitu polskich seriali zeszłego roku. Mam w głowie
1670.
I to nie narzekałeś. Jest to, czym chciałem ją wypełnić. No narzekałem, bo kurczę, z jednej strony ten serial jest zrobiony tak rzemieślniczo przepięknie, nie? Jestem cały czas pod ogromnym wrażeniem kostiumów, jakie tam zostały zrobione, scenografii, ale też tego, jak to jest kręcone, nie? Bo to nie jest twój usual serial telewizyjny, który jest nudno, płasko oświetlony i wszystko jest podręcznikowo. Nie, tam są ładne kadry, są kręcone w ciekawy sposób, nie? Jest to, jak to określenie, oświetlenie, ambient light, tak? Się rozlewa ładnie po tych postaciach i tłach, no to super to jest. Także tutaj nie mam żadnych zarzutów. Rozmawiałem chyba nawet wczoraj ze znajomym o Wiedźminie i o tym, jak został zrealizowany i że Wiedźmin właśnie jest troszkę taką ksenowojowniczą księżniczką, niestety, mimo wydawałoby się nowoczesnych technik i budżetu. I gdyby został zrobiony na tym poziomie jak właśnie 1670 chociażby, to wiele rzeczy można by tam było wybaczyć, jakieś tam fabularnie zadziały. Natomiast ja mam problem z humorem, który jest w tym serialu, bo po prostu mam wrażenie, że ja oglądam jakąś, wiesz, wysokobudżetową wersję Mazurskiej Nocy kabaretowej, że jednak to cały czas jest bardzo sztywne.
Ostro, ostro.
Bardzo, bardzo kwadratowe. Polacy nie umieją chyba w ten humor, w takie naśladowanie amerykańskiego humoru, nie? Bo tu mamy te konwencje mokumentary i podążasz za tymi postaciami, ale to już od pierwszych momentów jest tak absurdalne i tak przesadzone i te żarty są tak chujowo wyjaśniane. Wszystko jest jakby, nie ma tego momentu, że żart jest underplayed, nie? Że twórcy wierzą w swój humor i widzą, że liczą też na widza, że to wyłapie. Nie, wszystko jest tak chamsko wyłożone. Do tego jakieś nawiązania do kultury internetowej, do memów, które kiedyś może bardziej by mnie to bawiło, ale ja cały czas teraz mam wrażenie, że to jest po prostu lenistwo. I to jest bardzo prosty zabieg, który ma za zadanie tylko wywołać u widza taką reakcję, o, znam to, gdzieś to słyszałem. A jak to znam, to jestem błyskotliwy i to jest zabawne. No nie, jest to wsadzanie takiego żartu bez kontekstu żadnego, nie? Na przykład, nie wiem, nawiązanie do skoku z murku, tak? Czy o, Jan Paweł, no giga śmieszne. Największy Polak, haha. Jakby... Jeśli ten żart nie jest zbudowany w uczciwy sposób, to ten payoff jest taki bardzo powierzchowny, nie? Nie zostaje w głowie poza takim haha, o, no dobra, coś jest... No chujowe to było po prostu, no.
Ja bym aż tak straszne. Surowo nie oceniał.
Nie?
Ja bym aż tak surowo nie oceniał. Wydaje mi się, że jeśli chodzi o memy z internetu, o żarty internetowe. Trochę się to mija z celem, no bo jeśli chcesz wrzucać takie żarty do filmu, do produkcji, no to one będą już automatycznie nieaktualne w momencie, kiedy ta produkcja będzie wychodzić. A sięganie jeszcze do takich klasyków...
Tak, te, które się nie zestarzają, bo są już zestarzałe 10 razy, tak?
Puszczanie oka do ludzi, którzy już trochę mają dosyć tych żartów, bo one się na tyle przemieliły w kulturze, sięgały po nie też osoby i marki i mam już tego dosyć po prostu. Ale z drugiej strony są takie, były też takie czysto sytuacyjne żarty, które moim zdaniem tutaj grały. Sytuacje, w których Zofia, czyli postać grana przez Katarzynę Herman, się znajdowała. Sytuacja z tym polowaniem i jego wynikiem ostatecznie, moim zdaniem zabawna. Gdzieś tam się kącik ust uniósł przy okazji tego zespołu Stanisława. No a poza tym Bartłomiej Topa to jednak... wciąż wydaje mi się świetny aktor.
Znaczy, wiesz, tak,
Martynę też Byczkowską, która grała tutaj Anielę, która jest no, cudowna.
No ale to też się trochę łączy z tym moim zarzutem pierwszym. Nie? On nie tylko fajnie wygląda, ale to też są dobrzy aktorzy i oni umieją też grać swoją fizycznością. Wiedzą, co zrobić, żeby to było śmieszne, a potem ten żart jest jakby, wiesz, wyjaśniany jeszcze 10 razy, żebyś go specjalnie nie przegapił, albo po prostu żart jest słaby. Jakby materiał, no robisz świetne środowisko, bierzesz świetnych specjalistów i dajesz im słaby materiał. To jest mój główny zarzut. Chociaż parę fragmentów faktycznie uniósł mi się ten kącik ust, jak powiedziałeś, właśnie przy takich małych, drobnych rzeczach sytuacyjnych i takich, że tak powiem, smaczkach. Miałem bardzo podobne wrażenie, jak oglądałem serial Northman, który jest w zasadzie tym, ale w epoce Wikingów. I tam mnie najbardziej bawiły właśnie jakieś takie drobne dialogi w tle, gdzie oni mówią po angielsku z tym skandynawskim akcentem. Jakichś takich totalnych pierdołach typu, o, uwiłem tutaj koszyk, ale robią to w taki sposób, że to jest po prostu najśmieszniejsze na świecie. I tutaj też te interakcje chłopów na przykład, jakieś takie rzeczy, które się totalnie w tle dzieją, to było zabawne, to jestem w stanie przyznać, ale większość materiału po prostu do mnie nie trafiła. No. Ale może ja jestem narzekaczem, wiesz, po prostu Jak coś
Trudno
do mnie
jest
nie
trafić.
humorystycznie, to bardzo do mnie nie trafia. O, w ten sposób.
No, ale trudno jest trafić z tym humorem, nie? Jednak jeśli chodzi o polską kulturę, zwłaszcza po początkach lat 2000, gdzie mieliśmy te złote polskie komedie, które opierały się głównie na żartach, które były albo seksistowskie, albo mocno z wąsem, tak zwane cycofony, tak? Jeśli chodzi o postacie kobiece, wtedy królowały.
Tak.
Trudno w tak bardzo podzielonym narodzie znaleźć wspólny język, również jeśli ma to być język
Humoru.
Komedii i humoru.
No, chociaż wiesz, właśnie mi też się podoba jakby przekuwanie tego balonika sarmatyzmu, nie? To jest coś, z czym wydaje mi się Polska jeszcze musi sobie poradzić. Musimy z tym sobie obrazem szlachcica, który jest nie wiadomo kim, poradzić sobie. Fajnie, że jakaś tam próba dekonstrukcji tego obrazu zostaje raz za razem podejmowana, ale nie bawiło mnie to po prostu. I jakbyśmy, wiesz, obejrzeli sobie odcinek Scena Pustyni jeden, bo całości bym raczej nie zdzierżył, to pewnie tam mógłbym wskazać bardziej, co dokładnie mi się nie podoba w tym humorze, ale wydaje mi się, że wyjaśniłem zarzuty.
Okay.
A może jestem zbyt surowy faktycznie.
Ja z kolei chciałbym się podzielić moim doświadczeniem ostatnio z kinem noir.
O.
Trudno powiedzieć, że to są to dwa klasyki kina noir. Jeden tak, w pewien sposób. Ale pierwszy to był film, który się nazywa Zabójcze Zaklęcie. Cast a Deadly Spell. Film z roku 91. Trafiłem na ten film na HBO, przeglądając ich ofertę, i zaciekawił mnie opis. Opis był taki, że są lata 30, 40, ale w tak jakby alternatywnej do naszej rzeczywistości, w której wszyscy uprawiają czarną magię. Wszyscy. Oprócz detektywa Lovecrafta.
Okej. Okay. To dopóki nie powiedziałeś o detektywie, jego nazwisku, to brzmiało naprawdę spoko, wiesz? To brzmiało jak naprawdę ciekawy pomysł na urban fantasy, a teraz jakby trochę...
Pomysł jest ciekawy. Świat fantasy, który jest osadzony w latach 30., 40. XX wieku, dostajemy typowe kino noir, ale w świecie pełnym magii, w pełnym czarnej magii. No i ten detektyw Lovecraft, który po, wiadomo jak to w kinie noir, kiedyś policjant, obecnie prywatny detektyw, problemy z alkoholem. Tak, sypia w swoim biurze, ma tam takie rozkładane łóżko. Przykre doświadczenia, jakaś śmierć w przeszłości, tutaj chyba jego partner zginął i zginął przez... właśnie związki z czarną magią jakieś. Jego kobieta od niego odeszła dla innego mężczyzny. On popadł właśnie w ten alkoholizm i powiedział sobie, nigdy więcej nie będę uprawiać tej czarnej magii. No i przez to, że tej czarnej magii nie uprawia, stał się idealnym kandydatem do odnalezienia tajemniczej księgi. Jak się okazało, ta księga nazywa się Necronomicon. I ma tą księgę Necronomicon odnaleźć. Po drodze przewijają się różne postacie. Jest niewinna córka tego faceta, który zlecił odnalezienie tej księgi. Jest,
czy coś między nimi zaiskrzy?
Jest ten złol, jest ten zły, który chce tą księgę dla siebie, i jego partnerka femme fatale. Okazuje się, że ten złol, że ten główny zły, kiedyś był partnerem w policji tego właśnie głównego bohatera, ale drogi im się rozeszły.
To przez niego ten partner zginął?
I ktoś tam zginął przez niego. Nie pamiętam, okay, czy ktoś tam zginął. Już tak, może mi się to zlewa za bardzo z drugim filmem. No i jest właśnie jeszcze ta partnerka tego złego, która kiedyś była z tym głównym bohaterem, ale jak tamten zszedł na złą drogę, ona poszła razem z nim, teraz śpiewa w klubie tego głównego złego. W ogóle tą złą, tą femme fatale gra, czemu się tutaj nie wyświetla, gra Julianne Moore.
O proszę, to tego się nie
gra taką
spodziewałem.
femme fatale w długiej sukni z pięknymi właśnie takimi włosami, taką uwodzącą, gdzieś tam wracającą do tego głównego bohatera. No i nie będę zdradzał więcej, bo wydaje mi się, że obejrzeć warto, jednak mam trochę zarzutów do tej produkcji, takich zarzutów pod kątem chociażby samego świata, że ten świat nie został wykorzystany tak jak mógłby. Pojawia się na początku scena, w której na dachu budynku przyjaciółka głównego bohatera uprawia tę czarną magię, ale ta scena nie ma żadnego znaczenia dla dalszej historii. Wspomina tam o swoim zmarłym mężu. Ten zmarły mąż przewija się w całej historii dwa razy, jak ona o nim wspomina. I to wszystko. Cała historia nie jest jakąś wielką tajemnicą, nie jest jakąś wielką zagadką, nie ma zwrotów akcji. Tam femme fatale, jej rola jest, jak to zwykle femme fatale w takich historiach. Też historia kończy się tak, rozwiązuje się tak naprawdę sama. No i trochę mało magii. Trochę mało magii w tym filmie, gdzieś tam jakieś efekty specjalne z rozwalaniem głów i tak dalej są. Z kolei więcej magii jest zdecydowanie w drugim filmie, gdzie to przede wszystkim jest magia, ale magia kina, magia animacji, kto wrobił Królika Rogera, oczywiście. Mowa o tym filmie. Odświeżyłem sobie, kto wrobił Królika Rogera po 10 latach. I ma magię cały czas ten film. Ten sposób przenoszenia animacji na ekran, oczywiście były filmy z Looney Tunes, był film z Bradem Pittem, również gdzie ten świat animków się pojawiał, jednak tutaj wydaje mi się, że najlepiej to zostało odegrane. Najlepiej zostało to przedstawione, sama historia też jest urocza, ale jednocześnie miejscami mroczna. Myślę, że można tak o niej powiedzieć.
No ta scena, wiadomo, która jest popierdolona po prostu.
No i Bob Hoskins, świetna rola, gra tutaj całym sobą, no bo musimy pamiętać, że no on tam nie miał rzeczywiście interakcji z tymi postaciami. To zostało w ten sposób nakręcone, że na początku grali z marionetkami, a potem odgrywali te sceny jeszcze raz bez marionetek, porównywali te dwa ujęcia, czy jak najbardziej są do siebie podobne i potem, jak już były do siebie podobne, nakładali wtedy te animacje. Niesamowity film pod kątem atmosfery, pod kątem samej akcji, pod kątem tego, jak szybko się ona też dzieje, jednocześnie z tą dozą pewną kina noir i znowu jest ten zbolały życiem ekspolicjant, obecnie prywatny detektyw, który stracił brata przez animka, więc ma do nich negatywne podejście.
To było coś, że tam fortepian mu spadł na głowę, tak? Animowany?
Tak, fortepian spadł mu na głowę. No i w pewnym momencie też przenosimy się do tego świata animacji. Historia jest tutaj moim zdaniem na drugim tle, a grają przede wszystkim te postacie animowane i to, jak świat ten prawdziwy z tym animowanym między sobą nawiązują interakcje i ta magia została tutaj moim zdaniem wykorzystana i ten film pokazuje, jak łączyć dwa światy, zderzać ze sobą dwa światy, ten przez nas znany i ten, który jest dla nas w jakiś sposób magiczny i wykorzystywać w 100% ich potencjał, jak włączać je do swojej historii. Więc kto wrobił Królika Rogera, jeśli oglądaliście dawno, a jest taka szansa, polecam sobie odświeżyć. Jeśli nie widzieliście filmu, o którym mówiłem wcześniej, czyli Zabójcze Zaklęcie.
Cast a Deadly Spell.
Cast a Deadly Spell. Niekoniecznie polecam, jeśli macie za dużo wolnego czasu, no to możecie sobie włączyć, bo może będziecie mieli inne zdanie. Obietnica jest ciekawa, wykonanie jest średnie. Julianne Moore gra poniżej swoich umiejętności. Tyle.
No cóż, ja w tej kategorii jak ktoś ma za dużo wolnego czasu, chciałem polecić Sisu z zeszłego roku. Film o weteranie wojny zimowej, czyli Finie, jakimś legendarnym żołnierzu, który wraca do domu po tym, jak został wykopywaczem złota i wykopał jakieś złoto. Poszukiwaczem złota i znalazł jakieś złoto. I spotyka też wracających z frontu z Finlandii do Norwegii, uciekających, wycofujących się Niemców. No i to jest taki trochę Tarantino, trochę John Wick, tylko trochę wolniejszy, trochę gorzej zrobiony, ale w pewnym momencie, jak już się orientujecie, że ten film zupełnie odpina wrotki, to się robi całkiem zabawny, zwłaszcza czarny humor w tym filmie, ten fiński czarny humor serwowany z dużą dozą powagi też jest bardzo fajny. Widać, że on jest tak kręcony w ten sposób, że reżyser miał pomysł na kilka super scen i potem musiał jakoś je połączyć i to już tak nie do końca mu wyszło, na to już takiego super pomysłu nie miał. Ale jeśli szukacie jakiegoś bardzo krwawego akcyjniaka o gościu, którego zabili, ale uciekł i wrócił i zabił, to polecam Sisu.
Sisu.
Miałem okazję też obejrzeć Killers of the Flower Moon. Nie wiem, czy widziałeś, może?
Jeszcze nie, nie.
To nie będę na razie się wypowiadał. To może jak ci się uda, chociaż ja byłem bardzo rozczarowany. Szczerze mówiąc,
to tyle tylko powiem. A byłeś też rozczarowany Irlandczykiem?
Irlandczyka? Nie, bo nie obejrzałem nie Irlandczyka. Jeszcze? Nie da się obejrzeć Irlandczyka. To jest film, który po prostu sprawia, że czas się staje z gumy i mijają dwa dni, a ty dalej jesteś w połowie drugiej godziny. No. To nie ma osoby, która obejrzała po prostu Irlandczyka. Jestem przekonany, że wszystkie pozytywne recenzje Irlandczyka to są ludzie, którzy no po prostu, dobra, tydzień minął, spojrzeli na zegarek, na kalendarz, nie no, mam żonę, dzieci, muszę wracać, nie mogę tego tak zostawić, po prostu powiem wszystkim,
albo
że...
mieli drugi ekran obok i oglądali Subway Surfera na drugim ekranie.
O, dokładnie, ale może tak wtedy zakrzywiające czas mocy Subway Surfer i Irlandczyka tutaj się jakoś znoszą, ale nie.
Te nowe filmy Scorsese'ego są dla mnie przykładem, dlaczego kreatywne osoby powinny dostawać ograniczenia. Tak. Bo okej, fajne jest nie mieć ograniczeń i móc robić wszystko tak, jak się chce, ale z drugiej strony, jeśli coś cię ogranicza, jeśli masz ograniczone zasoby, ograniczony budżet, ograniczoną konwencję, w której się poruszasz i tylko wokół niej się poruszasz, jesteś w stanie wykrzesać z siebie często coś dużo lepszego, dużo bardziej konkretnego, które będzie dziełem skończonym od początku do końca. Oglądałem ostatnio materiał na temat Food MF Dooma. To jest koncept album, to jest album, który w całości jest o jedzeniu i jest o podwójnym znaczeniu o grze słów związanych z jedzeniem. Rap beef chociażby, nie? Z jednej strony rap beef, że wołowina, tak? Beef to jest wołowina zawinięta we wrapa, z drugiej strony, że raperski beef. No i trudno jest zarzucić MF Doomowi, że jest osobą mało kreatywną. I z drugiej strony no, narzucił sobie te ograniczenia związane właśnie z jedzeniem, z tymi podwójnymi znaczeniami, żeby właśnie jak najwięcej wykrzesać z siebie w tych tekstach. No i to są jego jedne z najlepszych tekstów, przez tą podwójną grę słów, przez to jak musiał wokół nich operować, to jak sobie tą formułę narzucił, to tam gra. Jakby narzucić tą formułę Scorsese'emu? Powiedzieć, możesz nagrać tylko film do 2 godzin, zmieść się w tym, wybierz tylko to, co najlepsze z tej historii. To serio, to mogłoby zadziałać. To mogłoby zadziałać, no.
Tak, to mogłoby zadziałać, bo nawet jak jesteś genialny, to nie każdy twój pomysł jest i nie tylko to ograniczenie, które jest pewną trampoliną kreatywności, jest fajne, ale dobrze jest też mieć osobę, która ci powie czasem nie. Może tego nie rób. może nie warto obsadzać Roberta De Niro, mimo tego, że jest świetnym aktorem, w roli killera, który chodzi i tłucze ludzi na śmierć, nie? Który samą swoją posturą po prostu wprawia ludzi w jakieś tam przerażenie. Może nie warto go też osadzać tak jak w tym Flowers of the Killer Moon, żeby ci nie zdradzać tam. Jest pewien wątek tej postaci związany z Robertem, którą gra Robert De Niro. On jest bardzo ważny dla w ogóle całej historii. I przez tak 2/3 filmu ja nie rozumiałem w ogóle, czemu ta postać ma takie motywacje i chce coś zrobić, bo jakby ten wątek, gdyby się jej udały pewne zamierzenia, to jakby zysk z nich, czy tam jakby cel ten był dla mnie zupełnie bez znaczenia, bo ja widziałem po prostu aktora, który jest już bardzo posunięty w latach i dla każdego człowieka w tym wieku raczej takie rzeczy już cokolwiek, nie? Nie masz żadnego zysku z tego, a kosztować się to może bardzo dużo. I tak w 2/3 nie wytrzymałem, wszedłem w Google, sprawdziłem pierwowzór postaci, w którą on się wcielił i postać, którą on gra, powinna mieć koło 40, a nie koło 80.
Mhm. Nie? Za bardzo lubi swoich aktorów z Scorsese.
Niestety. To podobne jak... I to samo z DiCaprio, nie? W tym filmie. Aha. Który... No nie, 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 nie.
Podobnie jak Francis Ford Coppola, który czasami w swojej karierze za bardzo opierał się na wsparciu swojej rodziny. Najlepszym przykładem jest Sofia Coppola w trzecim Ojcu Chrzestnym.
Genialna reżyserka, ale w tym filmie ona jest... No Jezus Maria, po co? Po co?
Winona Ryder miała zagrać tą rolę, ale musiała zrezygnować. No cóż, może też sama postać nie była do końca najszczęśliwiej napisana. Myślę, że tutaj za bardzo też się Sophie Coppoli oberwało i może nie powinno, ale no z drugiej strony też widać trochę braki aktorskie. Żeby dobrze zagrać taką rolę, trzeba by było naprawdę dużo większego kalibru aktorki. A i tak nie byłoby to na jakimś, nie wiadomo jak, ogromnym, światowym, oscarowym poziomie wykonanie, no bo jednak no też pod kątem scenariuszowym trzeci ojciec broni się najsłabiej. No dobrze, czekaj, to coś wcześniej wspominaliśmy o tych red flagach, Ojciec Chrzestny, tak, już zaliczony jest, Scott Pilgrim zaliczony, to został nam tylko Fight Club, nie? Do omówienia. Może kiedyś. Może teraz? Kiedyś. Nie, no może kiedyś.
Wiesz,
może
kiedyś zejdźmy. To jest też takie dzieło kultury, że o tym filmie bardzo dużo powiedziano, nie? I on był... Widziałem jego interpretacje zrobione w naprawdę bardzo pogłębiony i ciekawy sposób i nie sądzę akurat, żebyśmy o Fight Clubie mieli cokolwiek świeżego do powiedzenia.
O, American Psycho też może być takim filmem.
American Psycho, tak. I oba te filmy, jeśli ich nie widzieliście z jakiegoś powodu, bardzo zachęcamy do seansu, bo są kurwa bardzo aktualne. Niestety.
Ale bardzo krytycznego seansu. No. Ale tak. Wydaje mi się, że American Psycho też. Tylko dużo osób nie załapało, że to jest komedia.
Komedia i satyra przede wszystkim. Komedia. Tak. Na pewne pokolenie, które wcześniej było związane z określoną klasą, a teraz... z pewnym stylem myślenia.
Dobrze, to co, coś nam zostało, żeby powiedzieć. Widzicie, trochę nadrabialiśmy dzisiaj, bo dawno nas tutaj nie było. Opowiedzieliśmy dużo o muzyce, więc dzisiaj to zdecydowanie muzyczne show z Zyms i prawie.muzyczne@gmail.com, to przypominam. Jeśli chcecie nam zadać pytanie, to tam. Jeśli chcecie zaproponować temat, to też można tam, ale lepiej na Discordzie. W naszym kanale, link jest oczywiście na dole, ale tam jest taki
temat dla metalurgów. Jest na samym dole.
Jest. Podzielcie się swoimi kolorami, które są ulubione. Jeśli macie też ochotę, podzielcie się tytułami w komentarzach. No i oczywiście w komentarzach też zostawcie, jeśli obejrzeliście do tego fragmentu, słowo. Jakie słowo? Może po prostu Ojciec Chrzestny. O, Ojciec Chrzestny. No to cześć.
Cześć.